Witam Was gorąco, drodzy bracia i siostry. Cieszę się, że tym razem nie online, spotykamy się na żywo. Dawno już takiego spotkania nie było, przynajmniej ja w takim nie uczestniczyłem, więc jest to od pewnego czasu taka nowość. Częściej widzimy się jednak przez media wirtualne, czyli różnego rodzaju komunikatory. Na początek dziękuję zborowi w Chełmie za zaproszenie mnie do tej usługi i na początek również tradycyjnie pozdrowienia chciałem przekazać dla Was tutaj. Pozdrowienia od naszego niezależnego zboru Pana w Rybniku. Część osób jest tutaj dzisiaj z nami, ale znaczna część, większa część zboru pozostała w Rybniku. No i prosili, żeby Wam przekazać gorące chrześcijańskie pozdrowienia. Oprócz tego moi teściowie, kochani, z Bydgoszczy, gdzie spędziliśmy ostatnio z nimi cały tydzień właśnie miniony. Urwaliśmy się z tego tygodnia, żeby tutaj właśnie się z wami spotkać i przyjechać. Przekazują gorące chrześcijańskie pozdrowienia. Madzia, moja szwagierka, braterstwo Szpunarowie również, cała rodzina braterstwa Szpunarów. Ci wszyscy bracia, wiedząc o tym, że będziemy tutaj uczestniczyć w tym spotkaniu, prosili was gorąco pozdrawiać, co niniejszym czynię. Dziękuję. Temat, jaki chciałbym wam zaproponować, drodzy braterstwo, do naszego wspólnego rozważania, zatytułowałem Zakon Ducha. Jako werset podstawowy moglibyśmy tutaj przytoczyć kilka różnych wersetów. Ja wybrałem akurat list do Rzymian 8, 8 rozdział, werset 1 i 2, więc tym wersetem rozpoczniemy nasze rozważania. Gdzie apostoł Paweł w tym swoim liście do Rzymian, 8 rozdział, werset 1 i 2 mówi tak. Przeto teraz nie ma żadnego potępienia dla tych, którzy są w Chrystusie Jezusie. Bo zakon ducha, który daje życie w Chrystusie Jezusie, uwolnił cię od zakonu grzechu i śmierci. To bardzo ciekawy i zastanawiający fragment apostoła Pawła. Jak za chwilę zobaczymy, nie jedyny fragment, w którym apostoł Paweł kontrastuje z sobą i mówi właściwie o dwóch zakonach. Pierwszy zakon to oczywiście zakon mojżeszowy, czyli prawo Boże, jakie Bóg dał narodowi izraelskiemu. I najczęściej w tym kontekście używamy słowa zakon. Kiedy mówimy zakon, to mamy na myśli właśnie najczęściej ten zakon mojżeszowy. Apostoł Paweł w tym miejscu nazywa go zakonem grzechu i śmierci. Ale wspomina również o innym prawie, które nazywa zakonem ducha i nadaje mu zdecydowanie większą wartość, ponieważ mówi, że on nie tylko uwalnia od grzechu, od zakonu grzechu i śmierci, ale w przeciwieństwie do niego zakon ducha daje życie w Jezusie Chrystusie. I nie tylko w tym wersecie, ale również w innych wersetach zobaczymy to częste porównywanie apostoła Pawła i nie tylko niego, ale również innych apostołów, którzy porównują wprost, bezpośrednio albo w sposób pośredni te dwa zakony. No i właśnie zagadką jest, którą postaramy się dzisiaj, mam nadzieję, uda nam się ją rozwiązać, co apostoł Paweł ma na myśli, mówiąc zakon ducha. No bo kiedy mówi o zakonie mojżeszowym, to chyba dobrze wiemy, o co dokładnie chodzi. Że o różnego rodzaju przepisy, zarządzenia, przykazania, o których mówi właściwie cały Stary Testament. A zakon ducha, drodzy braterstwo, jakie to są przepisy i jakie przykazania? Gdzie one zostały zapisane i co z nich tak naprawdę wynika? Gdyby ktoś się was zapytał, przestrzegasz zakonu ducha i jesteś pod zakonem ducha, to co byście mu odpowiedzieli na takie pytanie? No bo gdyby zapytał o zakon mojżeszowy, to pewnie byśmy go odesłali na karty Starego Testamentu i powiedzielibyśmy mu, jak chcesz coś więcej wiedzieć na temat zakonu mojżeszowego, to tam cały Stary Testament właściwie cały mówi nam o zakonie mojżeszowym. Możesz sobie tam zajrzeć, przeczytać, wszystko masz jasno napisane. A jeśli chodzi o zakon ducha, gdzie on został zapisany? Jeśli zakon mojżeszowy w Starym Testamencie, to dobrym tropem jest zajrzeć do Nowego Testamentu, gdzie mamy mowę o zakonie ducha. Czym on tak naprawdę jest i od czego on tak naprawdę uwalnia? Na dodatek, drodzy braterstwo, warto tu też zwrócić uwagę na słowa apostoła Pawła, który nazywa zakon mojżeszowy zakonem grzechu i śmierci. A dobrze wiemy, że było to prawo Boże dane Izraelitom. Sprawiedliwe prawo Boże. Czemu więc apostoł Paweł tak negatywnie wyraża się o prawie Bożym sprawiedliwym danym narodowi izraelskiemu, że jest to prawo grzechu i śmierci? No właśnie, myślę, że na te i na inne pytania spróbujemy odpowiedzieć w naszym wykładzie. Zacznijmy w ogóle od tego, bo warto też zwrócić uwagę, znaczenie słowa zakon. Co to słowo zakon tak naprawdę oznacza? Gdybyście zajrzeli do Wikipedii, to znajdziecie tam taką definicję słowa zakon, które jest najczęściej używane w języku polskim w takim kontekście, a mianowicie brzmi ona tak, że zakon z łacińskiego słowa ordo, To organizacja, której członkowie po złożeniu ślubów żyją według ściśle określonych reguł religijnych. No właśnie, znamy więc zakon franciszkanów, zakon dominikanów, zakon jezuitów, taki niechlubny, i zakon na przykład, który mnie zawsze intryguje, jeszcze nie zbadałem tego tematu, karmelitów bosych. Może ktoś więcej coś wie na ten temat. Powstał też taki zakon, czym on się zajmuje, do końca nie wiem, ale jest. Natomiast jednak samo słowo zakon nie oznacza organizacji religijnej, jeśli mamy na myśli kontekst biblijny, ponieważ zakon to prawo, inaczej prawo, pewnego rodzaju reguły i zasady. I z hebrajskiego zakon został przetłumaczony ze słowa Tora, tak? A z greckiego nomos. I było to właśnie biblijne określenie prawa, jakie Bóg nadał Żydom. Możliwe jest też tak, że żeby te dwie rzeczy, te dwie definicje się nie myliły, to kiedy czytacie na przykład Nowy Testament we bardziej współczesnych przykładach, to tamto słowo zakon jest bardzo rzadko używane. W jego miejsce zostało wstawione właśnie słowo prawo. Możliwe dlatego, żeby nikt nie myślał o zakonie jako organizacji religijnej. Więc tłumacze zastąpili to słowem prawo, ale w starszych przykładach, czyli Gdańska i Nowy Przekład, jeśli się nie mylę, czyli Warszawska Biblia, jest w dalszym ciągu występuje to słowo zakon. To mamy tyle, jeśli chodzi o definicję. Co możemy zobaczyć w Starym Testamencie, jeśli mówimy o zakonie? Możemy zobaczyć moment jego nadania, kiedy Bóg dokładnie nadał ten zakon narodowi izraelskiemu. To jest konkretny punkt w czasie. O tym punkcie czasowym możemy dojść do tego punktu czasowego, kontrastując, czy tam porównując sobie dwa wersety. Jeden ze Starego Testamentu, to jest 2 Mojżeszowa 12:40, a drugi z Nowego, Galacjan 3:17. 2 Mojżeszowa 12:40. Pobyt synów izraelskich w Egipcie trwał 430 lat. Po upływie tych 430 lat, dokładnie tego samego dnia wyruszyły z ziemi egipskiej wszystkie zastępy Pana. Po upływie 430 lat, ale od czego licząc? Bo apostoł, ten werset, 2 Mojżeszowa, mówi nam, że po upływie 430 lat wyszły wojska izraelskie z Egiptu. Po upływie 430 lat od nadania przymierza, zawarcia przymierza z Abrahamem. I to potwierdza nam apostoł Paweł w tym wersecie z listu do Galacjan 3:17. Powiadam więc to, testamentu uprzednio przez Boga uprawomocnionego, czyli przymierza z Abrahamem, nie unieważnia zakon, który został nadany 430 lat później, tak, żeby obietnica była unicestwiona. Tak więc łącząc te dwa wersety, możemy zauważyć, że jeden i drugi mówi o 430 latach od przymierza z Abrahamem, tylko jeden pokazuje punkt czasowy, że to jest wyjście z Egiptu, a drugi mówi apostoł Paweł, że jest to nadanie zakonu. Co takiego się wydarzyło wtedy, że jest mowa o tym, że w tym czasie został zakon nadany, a właściwie możemy powiedzieć, że został rozpoczęty proces nadawania zakonu narodowi izraelskiemu. To oczywiście święto przejścia, Pascha, czyli pierwszy ten element zakonu, od którego liczy się właśnie ten początek nadawania zakonu, którego pośrednikiem tego przymierza między Bogiem a narodem izraelskim był Mojżesz. Potem, jak wiemy, do tego święta Paschy dochodzą różnego rodzaju inne przepisy, zarządzenia, Góra Synaj. W sumie 613 przepisów. To są przepisy reguły zakonu. Tyle ich możemy odnaleźć na kartach Starego Testamentu, Boże Prawo. Z kolei dla samych Żydów, jak wiemy, tych 613 przepisów to było zbyt mało. I jak to w naturze ludzkiej bywa, trzeba coś poprawić, coś dodać, ulepszyć. I powstało z 613 przepisów obecnie. Nie wiem, czy teraz też tak jest, może jest jeszcze więcej. 10 tysięcy przepisów powstało w wyniku działalności już samego narodu, takiej ludzkiej, nieboskiej. Pytanie, jakie warto, myślę, że w tym momencie rozważyć, brzmi, po co w ogóle Bóg dał Żydom zakon? No na pewno po to, żeby go mieli, prawda? A potrzebowali Żydzi prawa zakonu? Zanim ten naród zaistniał i to prawo otrzymał, to żyli na ziemi przecież ludzie bez prawa zakonu. Dlaczego Bóg wcześniej nie dał tego prawa zakonu, tylko akurat w tym momencie swoje prawo, doskonałe prawo sprawiedliwe i dopiero Żydzi go otrzymali? A według czego się kierowali w takim razie ludzie, zanim ten zakon został nadany? Myślę, że najlepszą odpowiedź na to pytanie, po co Bóg dał zakon, da nam sam Bóg przez swoje słowo, ponieważ możemy w Biblii zauważyć takie trzy podstawowe cele, dla których Bóg dał zakon narodowi izraelskiemu I jak później zobaczymy, nie tylko dla tego narodu jest to prawo, ale również dla wszystkich obserwatorów tego. My nie jesteśmy Żydami, nie jesteśmy pod zakonem, a jednak jesteśmy obserwatorami tego, co się dzieje, co się działo w zakonie, w relacji Bóg, naród izraelski, i to dla nas jest również bardzo korzystna sytuacja. Więc pierwszy cel, dla którego Bóg dał narodowi izraelskiemu zakon, to był taki, że zakon był miarą doskonałego człowieka. Był miarą doskonałości. Tak więc poprzez danie zakonu Bóg chciał pokazać poziom doskonałego człowieka, który, jeśli będzie go przestrzegał, ten człowiek tego prawa zakonu, będzie mógł żyć wiecznie. Galacjan 3 rozdział 11 i 12 werset potwierdza nam tą myśl. A brzmi on tak. A że przez zakon nikt nie zostaje usprawiedliwiony przed Bogiem, to rzecz oczywista, bo sprawiedliwy z wiary żyć będzie. Zakon zaś nie jest z wiary, ale kto go wypełni, przezeń żyć będzie. W domyśle wiecznie. Czyli wypełnienie zakonu, jak mówi nam apostoł Paweł, skutkowałoby tym, że każdy, kto go wypełni, będzie żył wiecznie i nigdy nie umrze. Świadczy zatem o doskonałości człowieka, bowiem jak wiemy, Bóg da życie wieczne tylko absolutnie doskonałemu człowiekowi, takiemu pozbawionemu go grzechu i najmniejszej nawet namiastki tego grzechu. Jednocześnie apostoł Paweł mówi, że przez zakon nikt nie jest usprawiedliwiony i to jest rzecz oczywista. Dlaczego to jest rzecz oczywista? No bo nikt nie żyje wiecznie. Żyje ktoś wiecznie z narodu izraelskiego, ktoś ten zakon wypełnił, żeby mógł właśnie skorzystać z tej obietnicy i gwarancji, jakie daje zakon? No nikt. W związku z tym wniosek, jaki się nasuwa, zakon nikogo nie usprawiedliwił, nie ocenił go jako sprawiedliwego. Zakon stwierdza, że nikt nie jest sprawiedliwy. A skoro nikogo nie usprawiedliwia, to znaczy, że potępia. Zakon potępia tych, którzy są pod zakonem. I w tym miejscu możemy również wrócić do tego pytania, które się pojawiło w naszym wstępie, a mianowicie, jeśli wypełnienie zakonu Bożego, tak jak pisze apostoł Paweł, gwarantuje otrzymanie życia wiecznego, to dlaczego apostoł Paweł nazywa go zakonem grzechu i śmierci? To w końcu jak to jest? Zakon daje życie czy przynosi śmierć? Czy doskonałe prawo Boże, sprawiedliwe, można nazwać prawem życia i śmierci, prawem grzechu i śmierci? Po pierwsze, skoro apostoł Paweł, pisząc tak pod natchnieniem Ducha Świętego, użył takich słów, no to z pewnością mógł je tak użyć. I najwyraźniej tak jest, skoro tak napisał. Dlaczego tak jest? Przyczyną, dlaczego tak apostoł Paweł nazwał zakon Boży, jest niedoskonały człowiek. Z powodu niedoskonałości człowieka ten zakon został przez apostoła Pawła określony mianem zakonu grzechu i śmierci, ponieważ prawo zakonu dla niedoskonałego człowieka jest zbyt wysoką poprzeczką. Innymi słowy, tylko doskonały człowiek jest w stanie wypełnić doskonałe prawo Boże. Jeśli nie jesteśmy absolutnie doskonali w charakterze i w ciele, do tego ciała jeszcze wrócimy później, nigdy nie wypełnimy prawa mojżeszowego, zakonu mojżeszowego. Nie ma więc takiej możliwości, żeby człowiek niedoskonały, będący pod działaniem prawa zakonu, będzie się na przykład bardzo starał. I będzie się starał tak przez wiele lat. I będzie bardzo dużo studiował i praktycznie do tego podchodził. I w końcu tak po tych długich, wielu latach starania, w końcu mu się uda. I się okaże, że udało mu się w końcu wszystkie te wymagania zakonu spełnić, dzięki czemu Bóg go nagrodzi życiem wiecznym, zgodnie z obietnicą wyrażoną tutaj przez apostoła Pawła. Co na to możemy powiedzieć? Nie ma takiej możliwości. Dlatego wypełnienie prawa zakonu udało się tylko jednemu człowiekowi na ziemi. Komu? No Jezusowi Chrystusowi. Dlaczego? Bo on był właśnie doskonały i urodził się już doskonały, dlatego był w stanie sprostać tym wysokim wymaganiom zakonu mojżeszowego. Ale w przypadku każdego innego człowieka, więc w przypadku nawet naszym, jest to niemożliwe. Ktoś kiedyś dobrze porównał tę sytuację do sytuacji, chęć wypełnienia Bożego prawa przez niedoskonałego człowieka, do takiej sytuacji, jakby człowiek chciał się podnieść, ciągnąc za swoje własne sznurówki. Jest taka możliwość? No taka sytuacja i taka próba jest, jak wiemy, z góry skazana na niepowodzenie. Tak więc kiedy apostoł Paweł mówi, że zakon mojżeszowy jest tym zakonem grzechu i śmierci, to właśnie mówi o tym w tym kontekście, że zakon wykazywał Izraelitom, że są grzeszni, i nie są w stanie wymagań tego zakonu wypełnić. Z uczynków zakonu, jak pisze apostoł Paweł, nikt nie jest usprawiedliwiony, żaden człowiek. Czyli zakon potępiał tych, którzy byli pod zakonem i co więcej, skazywał ich na śmierć. Nie był to taki symboliczny wyrok śmierci, jakbyśmy mogli sobie wyobrazić, że mówił, no załóżmy, że zakon mówi, więc mówi do tych Żydów, którzy byli pod tym zakonem, staraliście się, wiele rzeczy daliście, no trudno, nie udało się, więc no pozostańcie w takim stanie, jakim jesteście. To był rzeczywisty, nałożony na naród izraelski wyrok śmierci. Oprócz wyroku śmierci, jaki ciążył na nich i na nas też ciąży w wyniku przekleństwa adamowego, zakon dokładał swój dodatkowy wyrok śmierci, wynikający z przekleństwa, które na nich nakładał zakon. Czyli Żydzi mieli dwa wyroki śmierci na sobie. Właśnie tym, którzy odziedziczyli po Adamie i tym, który wydał na nich zakon mojżeszowy w przymierzu, jakie zawarli z Bogiem. Z tego właśnie powodu nasz Pan musiał umrzeć za nas wszystkich, za całą ludzkość, ale dla Żydów musiał wykupić z tego podwójnego wyroku śmierci, również z przekleństwa zakonu. Galacjan 3:13 to werset, który nam to potwierdza. Apostoł Paweł pięknie nam to tutaj pokazuje, że Chrystus wykupił nas, czyli Żydów, od przekleństwa zakonu, stawszy się za nas przekleństwem, gdyż napisano: przeklęty każdy, który zawisł na drzewie. Czy zatem zakon mojżeszowy, można, doskonałe prawo Boże, był tym zakonem grzechu i śmierci? W tym kontekście, w tym znaczeniu, jak najbardziej tak. I tu możemy przejść płynnie do tego drugiego celu, jaki Bóg chciał zrealizować poprzez danie zakonu, ponieważ on się łączy z tym pierwszym. Drugi cel to oczywiście przypomnienie prawa naturalnego. Bo apostoł Paweł, kiedy pisze o zakonie i nazywa go zakonem grzechu i śmierci, to też nie chce być źle zrozumianym. I w Rzymian 7:7 mówi tak. Sam niejako komentuje swoje słowa i dopowiada coś do tych słów wcześniej jakby wypowiedzianych. Cóż więc powiemy? Czy zakon to grzech? Skoro jest zakonem grzechu i śmierci, to grzech? Przenigdy. Przecież nie poznałbym grzechu, gdyby nie zakon. Wszak i o pożądliwości nie wiedziałbym, gdyby zakon nie mówił nie pożądaj. Apostoł Paweł w tym wersecie mówi nam, że nie wiedziałby, że pożądliwość jest grzechem, gdyby zakon nie mówił nie pożądaj. Czyli zakon, jaką rolę pełni w tym wypadku, przypominał, co to jest grzech, nazywał ten grzech po imieniu, definiował go, określał, co jest grzeszne, a co jest sprawiedliwe. I w ten sposób odwoływał się do prawa naturalnego, który każdy człowiek posiada w swoim sercu i umyśle i które, zanim zakon został nadany, było w sercu człowieka, w sercach ludzi i w ich umysłach i wskazywało poprzez sumienie, co jest dobre, a co złe. No bo właśnie, jakim prawem kierował się Adam, skoro nie było prawa mojżeszowego? Skąd Adam wiedział, że ma nie pożądać, skoro, tak jak apostoł Paweł mówi, nie było zakonu, który by mu powiedział nie pożądaj? To skąd Adam to wiedział, żeby tego nie robić? Adam to wiedział. My nie musimy mieć napisane, że Adam to wiedział, znał te Boże przykazania, bo my to wiemy z tego, że prawo naturalne było wszczepione w serce i umysł Adama. Adam to wiedział dzięki prawu Bożemu, który już posiadał, bo z takim prawem Bóg go stworzył. Dlaczego zatem zakon przypominał to prawo naturalne i nazywał ten grzech jakby od nowa, jeszcze raz go definiował? Ponieważ z biegiem czasu to prawo naturalne, Boże prawo, które jest w sercach i umysłach ludzkich, ulegało zatarciu. I po prostu zaczynało powoli zanikać. A sumienie? Sumienie podobnie. Ulegało pewnego rodzaju uszkodzeniu. W związku z tym ludzie mieli trudność, coraz większą trudność z rozróżnianiem dobra i zła. Ponieważ to prawo, które było w ich sercu, myślę, w pewnym momencie spowiła mgła, i było coraz mniej wyraźne. Najlepszym przykładem jest kto? Kain, który zabił swojego brata Abla. Ta degradacja człowieka, ten kontakt z tym prawem naturalnym, które było wszczepione w sercu Kaina, powoli zaczął jakby zanikać. I sumienie Kaina nie było na tyle silne i ten kontakt z tym prawem, które było w jego sercu, tak mocne, żeby był w stanie przeciwstawić się temu, co miał zamiar zrobić. Jest to też tak zwane błędne koło, bo dzisiaj też możemy zauważyć to, że człowiek się degraduje i stacza się po tej równi pochyłej. Dlaczego tak się dzieje? Z powodu zacierania się tego prawa naturalnego, które jest w sercach ludzkich. Ono się zaciera, w związku z tym, co ludzie robią, czynią jeszcze gorzej. A jak czynią jeszcze gorzej, jeszcze bardziej zacierają w swoich sercach to prawo naturalne, które powoduje to, że czynią znowu jeszcze gorzej i tak ta degradacja postępuje, aż wiemy, że przyjdzie koniec. Bóg zatrzyma to błędne koło, ponieważ ludzie by doszli do skrajnego przypadku całkowitej, nieodwracalnej degradacji. Czyli widzimy, że obecnie ludzie żyją według resztek prawa naturalnego, które jest w ich sercach, ci, którzy na przykład nie znają Boga, i według uszkodzonego sumienia. I możemy to zaobserwować nawet w naszym otoczeniu. Pozytywny przykład prawa naturalnego, które wciąż jest gdzieś tam w ludzkich sercach, gdzie widzimy, na przykład wśród ludzi i postaw takich osób, które nie mają kontaktu z Bogiem. No bo te osoby, które są poświęcone i są chrześcijanami, one gdzieś tam dążą do tego, żeby się dopasować do tego prawa Bożego zapisanego w Biblii. Ale ci, którzy nie są, to zauważamy czasami bardzo szlachetne postawy wśród tych ludzi. Oni są zdolni do pewnych poświęceń nawet na rzecz innych, do pewnych filantropijnych takich rzeczy. I z czego to wynika? Dlaczego oni mają taką potrzebę wyrażania się i pomagania drugiemu człowiekowi na przykład? Chociaż mogą być ateistami, a jednak bardzo mają wysokie normy moralne. Z tego prawa naturalnego, które wciąż pozostaje w ich sercach, oczywiście w stanie takim resztkowym. A druga sytuacja to jest właśnie ta przeciwna, kiedy to prawo naturalne jest zdecydowanie bardziej zatarte. I na przykład możemy obserwować bardzo złe postępki ludzi, ponieważ to prawo, które by miało rządzić ich postępowaniem, on praktycznie już tam nie istnieje może w ich sercach, albo w tak małym stopniu, że niewiele wpływa na ich zachowanie. Przykład, który dość często jest przywoływany z mównicy, ja sam go niestety często z tego korzystam, to są te haniebne związki homoseksualne dzisiaj. I co widzimy przez to? Że ci, którzy popierają właśnie te postawy takie niemoralne, związki mężczyzna, mężczyzna, kobieta, kobieta, mówią, jeśli tego nie rozumiesz, to masz jakiś problem. Bo to jest po prostu miłość. To jest po prostu w czystym wydaniu miłość. Znam chrześcijan, którzy mają nawet kontakt z prawdą, którzy tak samo myślą, że to nie jest nic złego, żaden grzech. To jest miłość między tymi ludźmi. A jeśli tego nie rozumiesz, to ty masz jakiś problem. Nie tolerujesz tego? To znaczy, że z tobą coś jest nie tak. Zobaczmy odwrócenie sytuacji. To, co Biblia nazywa grzechem, oni nazywają jak? Miłością. A to sprawiedliwa postawa wobec grzechu, takiej sytuacji, w jaki sposób, z czym się spotyka? Z taką reakcją dość wrogą, nie? Że to po prostu jest twój problem. Ty masz złą postawę, skoro tego nie tolerujesz. Więc widzimy, że ludzie przez brak zainteresowania Bogiem, sprawami duchowymi, postępowanie z pożądliwościami, zgodnie z pożądliwościami ciała, na tyle zatarli to prawo naturalne, które było w ich sercach, że przedefiniowali sobie wiele pojęć. Dzisiaj miłość to by trzeba było określić, czym ona tak naprawdę jest, ta Boża miłość, bo wiele ludzi ją definiuje błędnie. Nadaje im swoje definicje i często te definicje odbiegają bardzo często od zasad Bożych. I to nie jest jedyny przykład, ale myślę, że takich przykładów jest wiele. Generalnie apostoł Paweł odnosi do tego prawa naturalnego w znanym wersecie Rzymian 2 rozdział 14 i 15. Gdzie mówi tak, w Rzymian 2 rozdział 14 i 15 werset. Bo gdy poganie, którzy prawa nie mają, czyli tego zakonu mojżeszowego, nie mają takiego prawa oficjalnie powiedzianego, idąc za naturą czynią to, co prawo nakazuje, chociaż prawa nie mają, sami dla siebie są prawem. Czyli nie są pod zakonem, ale sami dla siebie są prawem. Wykazują oni, że treść prawa wypisana jest w ich sercach, gdy jednocześnie ich sumienie staje jako świadek, a mianowicie ich myśli na przemian, ich oskarżające lub uniewinniające. Co apostoł Paweł tutaj pisze? No nie pisze tutaj ani do Żydów, ani o Żydach. Mówi o tych, których nie obejmowało prawo zakonu mojżeszowego. Takiego prawa nie mieli. Poganie mają w sercach coś, co apostoł Paweł nazywa prawem z natury. Coś, co odziedziczyli. To właśnie to naturalne prawo, które mają wypisane w swoich sercach, teraz już jest go mało, ale na podstawie tego prawa, jak mówi apostoł Paweł, Bóg będzie oceniał ich postępowaniem. To prawo stanie się wyznacznikiem i kryterium oceny ich postępowania. A wracając do poznania prawa naturalnego, przypomnienia do tych, którzy cel dania zakonu, jako tutaj na ten drugi, Rzymian 3:20 apostoł Paweł mówi nam, że przez zakon jest poznanie grzechu. Czyli zakon nam ten grzech nazywał. We wszystkim tym oczywiście zakon mojżeszowy nie dawał człowiekowi rozwiązania. To wysokie normy moralne i, i Bożego prawa sprawiedliwe jakby obarczały ludzkość, ale jakby wchodziły w relacje z ludźmi, ale nie z narodem izraelskim, ale nie dawały rozwiązania i wyjścia z tego problemu. Zakon nazywał ludzi, czyli naród izraelski, w tym również tych wszystkich obserwatorów, ponieważ to prawo Boże jakby dotyczy również i nas, którzy nie jesteśmy pod zakonem, że są grzeszni i że zasługują na śmierć. Czyli zakon mojżeszowy był takim lekarzem, który stawiał diagnozę, ale nie leczył. Stwierdza, że człowiek jest chory, ale nie jest w stanie go w żaden sposób uleczyć. No właśnie, zakon diagnozował, a nie leczył. Ale dawał jedną bardzo istotną wskazówkę, która stała się trzecim celem dania zakonu. Tym trzecim celem, który Bóg chciał osiągnąć przez danie zakonu, to było to, że zakon stał się cieniem rzeczy przyszłych. Czyli został dany po to, żeby coś pokazać. Galacjan 3:23-24. Zanim zaś przyszła wiara, byliśmy wspólnie zamknięci i trzymani pod strażą zakonu, dopóki wiara nie została objawiona. Tak więc zakon był naszym przewodnikiem do Chrystusa, abyśmy z wiary zostali usprawiedliwieni. Ten werset 24 w przekładzie Biblii Tysiąclecia ma w nawiasie taki mały dopisek, powiedzmy, tłumacza, i nadaje temu, jakby mi się to podoba, dlatego że to właśnie nadaje sens temu znaczeniu. Zakon miał prowadzić ku Chrystusowi, abyśmy z wiary uzyskali usprawiedliwienie. To słowo, że zakon był przewodnikiem, to słowo przewodnik z greckiego brzmi paidagogos. Paidagogos dosłownie, gdybyśmy zajrzeli do słownika greckiego, grecko-polskiego, brzmi niewolnik odprowadzający dzieci do szkoły i z powrotem. Pedagog, wychowawca, nauczyciel. I jeszcze możemy zobaczyć do komentarza w przekładzie Stronga, do tego konkretnie wersetu, w jaki sposób tłumacze tego, powiedzmy, przekładu swój komentarz dodają do etymologii, czyli słowa paidagogos. Według etymologii wyraz ten ma znaczenie prowadzący dziecko. Takimi prowadzącymi dziecko byli w starożytności niewolnicy lub słudzy. Ich zadaniem była opieka nad dzieckiem i prowadzenie go do nauczyciela. A zatem według myśli autora listu prawo mojżeszowe było sługą prowadzącym ludzi do Chrystusa. Dzisiaj słowo paidagogos czy pedagog kojarzy nam się właśnie z takim wychowawcą, nauczycielem. To jest pedagog. W szkole są pedagodzy, czyli nauczyciele. Natomiast wtedy, kiedy były pisane te słowa, paidagogos to był ktoś, kto prowadził kogoś do właśnie takiego wychowawcy czy też nauczyciela. Sam tym nauczycielem jakby do końca nie był. Nie był tym wychowawcą, ale prowadził do kogoś, kto miał znaleźć rozwiązanie. Dlatego też w tym kontekście apostoł Paweł pisze, że zakon mojżeszowy był takim paidagogos, takim prowadzącym naród izraelski gdzie? Do Chrystusa. Sam nie był w stanie człowieka uleczyć, ale pokazywał, kto jest w stanie to zrobić. I w jaki sposób dokona się nie tylko zbawienie Żydów, wyzwolenie ich, ale również całej ludzkości. W jaki sposób zakon prowadził zatem do Chrystusa? Przez typy, cienie, gdzie to wszystko pokazywał. Zdecydowana większość Starego Testamentu, a już szczególnie ofiary, jakie były składane przez w różnych świętach i przez naród izraelski, wskazywały na Chrystusa. Stary Testament to nic innego jak cień rzeczy przyszłych, pod którymi była ukryta rzeczywistość. Czyli wiemy, że same ofiary, które Żydzi składali, nic im nie dawały. No bo składali te ofiary rokrocznie przez w różnych świętach. I apostoł Paweł mówi, to nie ma żadnego znaczenia. Żadna krew z tych ofiar nie była w stanie zmyć najmniejszego ich grzechu. A jeśli chodzi o taką symbolikę jak obrzeska, to apostoł Paweł mówi, obrzezanie czy nieobrzezanie nie ma znaczenia. To nie ma znaczenia. To jest tylko cień rzeczy przyszłych. To ma tylko na coś wskazywać, ale samo sobie nie przynosi żadnej wartości. Czy Żydzi się jakoś, w jakiś sposób stawali lepszymi ludźmi przez to, że się obrzezywali? W żaden sposób. Ale symbolika tego już jest bardzo piękna, prawda? Czyli Żydów 10:1 nam się kłania znany werset, albowiem zakon zawiera w sobie tylko cień przyszłych dóbr, cień rzeczywistości przyszłej, a nie sam obraz rzeczy. I te słowa, których przed chwilą tutaj powiedzieliśmy sobie, nie może w żadnym razie przez te same ofiary, nieprzerwanie składane rok w rok, przywieźć do doskonałości tych, którzy z nim przychodzą. Kolosan 2:16-17, tu apostoł Paweł ponownie pokazuje ten trzeci cel dania zakonu, że mówiąc tak, niechże was wtedy nikt nie sądzi z powodu pokarmu, napoju albo z powodu święta lub nowiu księżyca bądź sabatu. To są właśnie te przepisy przykazania zakonu. Wszystko to są tylko cienie rzeczy przyszłych. Rzeczywistością jest natomiast Chrystus. I tu w tym wersecie apostoł Paweł co pokazuje? W jaki sposób te cienie, ten zakon właśnie, paidagogos, przewodnik prowadzi do Chrystusa, że zakon jest cieniem, ale w nim jest pokazany ten, do którego zakon prowadzi, czyli Chrystus. Tak właśnie Stary Testament, Nowy Testament tłumaczy wielokrotnie apostoł Paweł, między innymi, kiedy nam tłumaczy znaczenie Sary i Agary. Agara to przymierze zakonu właśnie, z niej się rodzi ktoś, kto jest w niewoli. A Sara to przymierze Sary, z niej się rodzi Izaak. Co apostoł Paweł, jak to podsumowuje? To jest powiedziane obrazowo. Oznaczają te dwie żony Abrahama, dwa przymierza, no i tak dalej. Znamy braterstwo te słowo. Tak więc zakon w tym aspekcie został dany, w tym paidagogos przewodnika do Chrystusa, po to, żeby człowiek, który jest człowiekiem wierzącym, patrząc na te zapisy Starego Testamentu, co mógł w nich zobaczyć? Zobaczyć w nich rękę Bożą. Zobaczyć w nim, że Bóg już dawno miał swój plan i już go realizuje. Bóg dawno wcześniej wiedział o tym, co się wydarzy w przyszłości. I to zostało zapisane właśnie na kartach Starego Testamentu w typach, w cieniach. To właśnie są cienie, które prowadzą do Chrystusa. Jedno pytanie, to tyle jeśli chodzi o trzy cele dania zakonu, czyli miara doskonałości człowieka, żeby pokazać, jak wysoki jest to poziom. Druga, przypomnienie, drugi cel, przypomnienie prawa naturalnego, które ulegało zatarciu. Trzeba było je przypomnieć. A trzecia rzecz to, że zakon był dany po to, żeby wskazać na kogoś, kto był w stanie uleczyć człowieka z tej choroby grzechu. Pytanie jeszcze, jakie może się tutaj nasunąć, które chciałbym poświęcić minutkę. Czy nas, chrześcijan, obowiązuje dzisiaj zakon mojżeszowy? Obowiązuje nas braterstwo czy nie? No, bracie, ktoś może powiedzieć, raczej nie obowiązuje, przecież nie składamy żadnych ofiar, tak? Ktoś składa ofiary raz do roku, ofiary pojednania czy coś? No nie, nie składamy tego, prawda? Więc nas nie obowiązuje. A 10 przykazań? To obowiązuje nas czy nie? Przykazanie na przykład nie zabijaj. Obowiązuje nas? No bo jeśli nas nie obowiązuje, to co by to znaczyło? Że możemy? To taki drastyczny przykład, ale nie kradnij na przykład. Jest takie przykazanie, nie kradnij. Obowiązuje nas to przykazanie, czy nas nie obowiązuje? Różne są wytłumaczenia, tak? Bo możecie się, braterstwo, spotkać z tym, że nas to obowiązuje w jakiś sposób. Za chwilę też do tego wrócimy. Ale możecie się spotkać, bo to nie kradnij, no to wiadomo, no. Jak skoro nas nie obowiązuje, to możemy kraść? No nie. A skoro nie kradniemy, to znaczy, że wypełniamy to przykazanie. Mimo wszystko, wśród chrześcijan nawet jest bardzo dużo czasami absurdalnych tłumaczeń dotyczących tego, co jest kradzieżą, a co nie. Ale może się spotkać z trudniejszym tematem, sabat. Obowiązuje nas sabat, przestrzeganie tego sabatu, czy nas nie obowiązuje? No właśnie, nie będziemy tego rozważać, bo to jest dość długi temat, temat na osobny wykład. Ale możecie się z tym spotkać, tak jak apostoł Paweł się z tym spotkał w czasach, kiedy zakładał zbory chrześcijańskie. Dzieje apostolskie 15:5, lecz niektórzy ze stronnictwa faryzeuszów, którzy uwierzyli, powstali i powiedzieli tak. Trzeba ich obrzezać i nakazać im, żeby przestrzegali zakonu mojżeszowego. Czyli co się pojawiło? Pojawili się bracia z pogan, którzy nie byli pod zakonem mojżeszowym, ale byli też bracia chrześcijanie pochodzący od Żydów, którzy wcześniej byli pod zakonem. I co oni powiedzieli? Że sama wiara w Jezusa Chrystusa to jest troszkę za mało, żeby być zbawionym. Trzeba zrobić coś więcej. A co to jest to więcej? Trzeba i pogan jakby wciągnąć pod wpływ zakonu mojżeszowego. Wierzysz w Jezusa Chrystusa bardzo dobrze, ale jeszcze ci czegoś brakuje. Musisz dać się obrzezać i przestrzegać całego zakonu mojżeszowego. W ten sposób próbowali właśnie dowieść tego, że oprócz Ewangelii, którą głosił apostoł Paweł, trzeba coś jeszcze robić. I jak apostoł Paweł podchodzi do tego problemu, z którym się spotkał? Bardzo ostro i bardzo surowo. Nie pozostawia wątpliwości. Mówi, że każdy, kto głosi inną Ewangelię, między innymi właśnie w kontekście takich braci to mówi, niech będzie przeklęty. Nawet jak to by był sam anioł z nieba. A to jest inna Ewangelia dla niego była, ponieważ to nie była Ewangelia związana tylko z wiarą w Jezusa Chrystusa, ale jeszcze dołożone do tego coś, z czego on sam chciał się uwolnić i uwalniał się i spod czego, spod czyjego wpływu, czyli zakonu mojżeszowego, uwalniał sam Chrystus. Zwróćmy uwagę na kilka mocnych słów apostoła Pawła w liście do Galacjan. Wszyscy, którzy polegają na uczynkach zakonu, są pod przekleństwem. Przeklęty każdy, kto nie wytrwa w pełnieniu wszystkiego, co jest napisane w Księdze Zakonu. A oświadczam raz jeszcze każdemu człowiekowi, który daje się obrzezać, że powinien cały zakon wypełnić. I tak nie jest w stanie tego zrobić, prawda? Ale skoro się decydujesz na to, to musisz to wypełnić cały zakon. Odłączyliście się od Chrystusa wy, którzy w zakonie szukacie usprawiedliwienia, czyli wypadliście z łaski. Apostoł Paweł w liście do Galacjan, jeszcze ostatni werset, tutaj dwa wersety, trzeci rozdział, 24 i 25 rozdział, werset, trzeci rozdział 24-25, mówi tak więc, zakon był naszym przewodnikiem do Chrystusa, to jest ten trzeci cel, abyśmy z wiary zostali usprawiedliwieni. A gdy przyszła już wiara, nie jesteśmy pod opieką przewodnika, a więc nie jesteśmy pod zakonem. Przeszliśmy, wyszliśmy spod swojego wpływu zakonu, aż znaleźliśmy się pod wpływem naszego Pana Jezusa Chrystusa. Czy zatem, skoro nie jesteśmy pod zakonem, no my to w ogóle nie jesteśmy, prawda? No bo nie zawieraliśmy z Bogiem żadnego przymierza. Nie jesteśmy Żydami, nikt z nas nigdy nie był pod zakonem i chyba nigdy nie będzie. A to prawo naturalne, które mamy w sercach, jest w nas zatarte. To co wtedy z takim problemem zrobić? Nie jesteśmy już pod żadnym prawem, bo zakon nas nie obowiązuje, a to prawo, które mamy w sercach, no jest jakie jest. W tym miejscu właśnie apostoł Paweł mówi o czymś takim, co jest tematem naszego wykładu, zakon ducha. W innym miejscu nazywa go na przykład też zakonem chrystusowym. To jest 1 Koryntian 9, 20-21. I stałem się dla Żydów jako Żyd, aby Żydów pozyskać. Dla tych, którzy są pod zakonem, jakobym był pod zakonem, chociaż mojżeszowym, trzeba dopowiedzieć, chociaż sam pod zakonem nie jestem, aby tych, którzy są pod zakonem mojżeszowym, pozyskać. Dla tych, którzy są bez zakonu, czyli pogan, jakobym był bez zakonu, chociaż nie jestem bez zakonu Bożego, lecz pod zakonem chrystusowym, aby pozyskać tych, którzy są bez zakonu. Co apostoł Paweł mówi w tych wersetach? Ja nie jestem już pod zakonem mojżeszowym. Wyszedłem spod niego. Ale nie znaczy, że nie jestem pod żadnym zakonem. Jestem pod zakonem chrystusowym. Inne określenia? Zakon wiary. Rzymian 3,27. Gdzież jest chluba twoja wykluczona? Przez jaki zakon? Uczynków? Bynajmniej. Lecz przez zakon wiary. Dlaczego nazywa go w tym momencie zakonem wiary? Kontrastuje to, tak jak mówiliśmy, wielokrotnie kontrastuje to z zakonem uczynków. Tutaj zakon wiary, a tutaj zakon uczynków, bo zakon mojżeszowy wymagał doskonałych uczynków. Albo nazywa go również zakonem wolności, ale to już apostoł Jakub w swoim liście pierwszym i drugim, nie ma pierwszego listu, w pierwszym rozdziale i drugim rozdziale. Jakub 1,25. Ale kto wejrzał w doskonały zakon wolności i trwa w nim, nie jest słuchaczem, który zapomina, lecz wykonawcą. Ten będzie błogosławiony w swoim działaniu. I 2,12. Tak mówcie i czyńcie, jak ci, którzy mają być sądzeni przez zakon wolności. Dlaczego zakon wolności, prawo wolności? W kontraście do zakonu, który wprowadzał w niewolę, który zniewalał zakon mojżeszowy. Więc różne synonimy znajdziemy terminu zakon ducha, ale mówią one o tym samym. Kontrastują się cały czas z zakonem mojżeszowym. Czym zatem jest zakon wolności, zakon chrystusowy albo zakon ducha? Zanim jeszcze odpowiemy sobie na to pytanie, chciałbym, żebyśmy sobie odpowiedzieli na inne pytanie, które według mnie należałoby tutaj rozważyć, ponieważ rzuci nam więcej światła na nasz temat. Dużo tych pytań tutaj jest, ale myślę, że to dobrze, bo kto pytanie budzi. A to pytanie, które chciałbym wam, braterstwo, zadać, no i sobie i w ogóle w tym temacie, brzmi, jest banalne i brzmi, dlaczego człowiek grzeszy? Czyli dlaczego człowiek, Izraelita, nie był w stanie przestrzegać przykazań zakonu? Nie był w stanie im sprostać? Nie chodzi mi oczywiście o odpowiedź, dlaczego człowiek grzeszy, bo jest grzesznikiem, ale o przyczynę. Dlaczego tak się dzieje, że mamy niepowodzenia w naszym postępowaniu? Że nam się coś, na przykład nam, już którzy nawet nie jesteśmy pod zakonem, ale pod jakimś Bożym prawem jednak jesteśmy, że to grzeszne postępowanie nam się wciąż przytrafia. Zdarza wam się, braterstwo, grzeszyć? Myślę, że każdemu wielokrotnie, kilkakrotnie w ciągu dnia, może czasami nawet sobie nie zdajemy z tego sprawy, że łamiemy Boże prawo, bo nie jesteśmy tego świadomi. To dlaczego tak się dzieje? Przecież znamy Boże prawo. Czy ktoś, kto wie, że zna przykazanie nie kradnij czy nie zabijaj, weźmy te akurat dwa etyczne, no to nie robi tego, prawda? Ale dlaczego wiele przykazań znamy? Są rzeczy, których właściwie my tych norm moralnych, etycznych nie wiemy, nie znamy. Znamy bardzo wiele. To dlaczego wciąż nam się nie udaje w naszym postępowaniu? To jest to pytanie, dlaczego człowiek grzeszy. Dzieje się tak z dwóch powodów, drodzy braterstwo. No pierwszy powód jest oczywiście taki, że jesteśmy niedoskonali w charakterach. Nasze charaktery są niedoskonałe. W związku z tym nie jesteśmy w stanie postępować doskonale. A gdybyśmy mieli doskonałe charaktery, to czy postępowalibyśmy doskonale? Załóżmy, że dojdzie do tego, że osiągniemy doskonałość w charakterach. Postępowalibyśmy doskonale? Niestety nie. Dlaczego? Ponieważ jest jeszcze druga rzecz, która decyduje o naszym doskonałym postępowaniu, o naszym prawym postępowaniu, a jest to doskonałe ciało. Żeby postępować absolutnie doskonale, musimy być doskonali w dwóch obszarach. Pierwszy to charakter, a drugi to nasze ciało musi też być doskonałe. Dlatego apostoł Paweł, kiedy się smuci z powodu swoich upadków, ubolewa nad tym, które mu się przydarzają i nam się również, jak widzimy, przydarzają, to co określa, że przyczyną tych jego upadków nie jest charakter, tylko ciało, w którym ten charakter mieszka. To on jest przeszkodą. To ciało było największą przeszkodą dla Żydów, którzy chcieliby przestrzegać prawa zakonu. To właśnie ono uniemożliwiało im dokonanie tego. Ale oczywiście abstrahując już od doskonałego charakteru, który był też wymagany, bo jeśli ktoś ma niedoskonały charakter, no to siłą rzeczy nie będzie też postępował doskonale. Natomiast ciało niedoskonałe było przeszkodą nie do przejścia. Rzymian 7,15. Posłuchajmy, co apostoł Paweł ma do powiedzenia na ten temat. Nie rozumiem tego, co czynię. Nie rozumiem tego. Nie czynię bowiem tego, czego pragnę, lecz dopuszczam się tego, czego przecież nienawidzę. Dlaczego tak się dzieje? A jeśli to czynię, czego nie chcę, zgadzam się z tym, że zakon jest dobry. Bo zakon to potępia, a ja też tego nienawidzę. Nasze myślenie jest takie samo. Ale wtedy czynię już to nie ja, lecz grzech, który mieszka we mnie. Wiem wtedy, że nie mieszka we mnie, to jest w ciele moim dobro. Mam bowiem zawsze dobrą wolę, ale wykonania tego, co dobre, brak. Apostoł Paweł ubolewa nad stanem, w jakim się znajduje. Odróżnia charakter, nowe stworzenie, które się w nim rozwijało, od tego ciała, w którym ono mieszka. I w Rzymian 7,24 co nam powie? Nędzny ja człowiek. Kto mnie wybawi z tego ciała śmierci? No i co w takim wypadku? Bo jeśli, bracie, siostro, uda ci się na przykład osiągnąć doskonały charakter, to co trzeba powiedzieć? Nawet jak masz doskonały charakter, nie będziesz postępować doskonale. I będą się nam zdarzały upadki. Bo mamy niedoskonałe, skażone grzechem również ciała. Skąd zatem wziąć to ciało doskonałe, takie lepsze? Co zrobić, żeby je posiadać? Rozwiązaniem jest ten, do którego prowadził zakon. Jezus Chrystus. I jego zakon, zakon ducha. Dlatego zakon mojżeszowy, mówiąc obrazowo, kiedy widział, że człowiek nie jest w stanie postępować doskonale, przyprowadzał go do Jezusa. I tam było rozwiązanie jego problemów. Bo co się zmienia, kiedy przychodzi nasz Pan? Od czego on tak naprawdę uwalnia tych Żydów, że nagle to jest dla nich wielka nadzieja i wielka wolność, nazwane zakon wolności, prawo dane przez naszego Pana? Czy nasz Pan mówi, a tam zakon, stare dzieje, nie myślcie o tym w taki sposób. To było, minęło, tam wiele rzeczy się nie udało, więc teraz ja wam dam zupełnie coś nowego. W taki sposób Pan Jezus mówi? Oczywiście, że daje coś nowego, ale czy zmienia boskie zasady sprawiedliwe? W żadnym wypadku. Nasz Pan przychodząc nie zmienia boskich zasad. Wręcz przeciwnie. Co powiedział? Że nie przyszedłem, aby zakon znieść, tylko żeby go wypełnić. Czyli nie unieważnia tego zakonu jako Bożego prawa. On tylko jakby wyzwala ludzi spod wpływu tego zakonu. Zmienia podejście do wypełniania przykazań Bożych. Czyli zakon mojżeszowy wymagał absolutnej doskonałości, którą, żeby człowiek mógł osiągnąć i zdobyć życie wieczne, musiał posiadać co? Doskonały charakter plus do tego doskonałe ciało równa się wtedy dopiero doskonałe uczynki i wtedy dopiero równa się życie wieczne. Co nasz Pan zmienił? No zmienił to równanie. Wykreślił z tego doskonałe ciało i wykreślił doskonałe uczynki. Co nam pozostaje? Doskonały charakter równa się życie wieczne. Zatem nie wymaga doskonałego ciała, a tym samym również nie wymaga czego od nas Jezus i Bóg? Doskonałych uczynków. Jest lżej, jeśli chodzi o naród żydowski na przykład, który był pod zakonem, że teraz ten zakon ducha, pod który przechodzą spod zakonu mojżeszowego, nagle nie wymaga od nich doskonałości w uczynkach, ani nie wymaga od nich doskonałego ciała, którego nie byli w stanie w żaden sposób uzyskać. No jest dużo lżej. Mogli poczuć ulgę, mogli nazwać to zakonem wolności, który ich uwalniał spod, jakby to powiedzieć, czegoś, co nakładało na nich nie do zrealizowania wymagania. Mogli się poczuć wolni i mimo wszystko dostąpić obietnicy życia wiecznego. Czyli nasz Pan mówi tak, gdybyśmy to chcieli obrazowo jeszcze raz przedstawić, żeby żyć wiecznie, właściwie cała twoja praca sprowadza się do tego, żeby osiągnąć doskonały charakter, żebyś w duchu wypełniał to Boże prawo. Rozwiniesz tego wewnętrznego człowieka i to jest to twoje pole do działania. A co z tym doskonałym ciałem? To co, uczynki już nie są ważne, bo one w dalszym ciągu będą niedoskonałe. Dopóki masz niedoskonałe ciało, w dalszym ciągu będą ci się przytrafiać upadki i potknięcia. Co więcej, z biegiem lat to niedoskonałe ciało będzie ci przysparzać coraz więcej problemów i będzie coraz większą przeszkodą dla ciebie. Będzie ci utrudniać życie. Ale jeśli dojdziesz do doskonałości w duchu, w charakterze, to ciało doskonałe w przyszłości ja ci dam i dostaniesz je ode mnie. A skąd nasz Pan weźmie to doskonałe ciało? Zapłacił za nie swoją własną krwią. To jest właśnie część okupu, bo jak wiemy, okup wykupił wszystko to, nasz Pan wykupił, co utracił Adam. Między innymi coś takiego, co nazywamy doskonałe człowieczeństwo. Pod tym się kryje właśnie doskonałość ciała. W ten sposób możemy odzyskać dzięki Jezusowi to, czego nigdy nie bylibyśmy w stanie uzyskać o własnych siłach. Nawet gdybyśmy mieli absolutną doskonałość w charakterze, ale nie jesteśmy w stanie udoskonalić naszego ciała, w związku z tym nasze postępowanie zawsze byłoby niesprawiedliwe i grzeszne. W mniejszym stopniu pewnie niż kogoś, kto ma niedoskonały charakter, ale mimo wszystko w takim stopniu, że byłoby nieakceptowalne przez Boga. W taki sposób nasz Pan podchodził w stosunku do Kościoła w czasie jego życia na ziemi. Eliasz na pustyni, Kościół w ciele. Dlaczego nasz Pan doprowadzał? Doprowadzał ich do doskonałości w charakterach. Potem, kiedy już ta doskonałość w charakterach w tych osobach, które stawały się członkami klasy Kościoła, została osiągnięta, to oni zasypiali snem śmierci, jak wiemy. W grobie nie ma żadnej przemiany w charakterze. A co się zmieniało przy pierwszym zmartwychwstaniu? Dostawali nowe ciało. To nowe stworzenie, które rozwinęło się do doskonałości w charakterze, będąc na ziemi człowiekiem, tylko przechodziło do innego ciała, do ciała takie jak ma Jezus i takie jak ma Bóg. Jak wiemy, pierwsze zmartwychwstanie to było właśnie to, co zmieniało wyłącznie tą zewnętrzną ich otoczkę. Filipian 3,21 to werset, który... Oj, spojrzałem na zegarek. Filipian 3,21. On to właśnie przemieni nasze ciało przemijające w ciało chwalebne, podobne do jego ciała. Dokona zaś tego potęgą, jaką może poddać pod swoją władzę wszystko, co istnieje. Czyli w ten sposób członkowie Kościoła doskonali w charakterach, zmieniali swoje ciała przy pierwszym zmartwychwstaniu, dostawali te nowe ciała i stawali się absolutnie doskonałymi istotami. Starożytnego dni, lepsze zmartwychwstanie. Pamiętacie, braterstwo, co się kryje za pojęciem lepsze zmartwychwstanie? Pewnie pamiętacie. Mamy w literaturze myśli, że ich charaktery są bliskie doskonałości. Niewiele czasu będzie im potrzeba, żeby je doprowadzić do pełnej doskonałości. Na czym polega pierwsze zmartwychwstanie, lepsze zmartwychwstanie w tych przypadku starożytno-młodocianogodnych? Że Bóg im da co? Doskonałe ciała. Właśnie te doskonałe ciała. I ten charakter, który sobie wypracowali, nagle znajdzie się w zupełnie innym naczyniu. Jak apostoł Paweł mówi, teraz naczynie gliniane, a potem to będzie doskonałe ciało, potrzebują tego, bardzo tego potrzebują. Żeby rozpocząć nowe przymierze, muszą mieć ogromny potencjał, muszą być istotami absolutnie doskonałymi, żeby ogarnąć wszystkich ludzi, którzy wtedy będą żyć na ziemi i przekonać ich do tego, żeby się poświęcić Jezusowi. Wracamy jeszcze do... Brat Marek powiedział, że da mi 5 minut dłużej, bo pytałem go na przerwie, także jeszcze mam chyba 5 minut, jeśli się nie mylę. Zakon mojżeszowy. Zakon ducha. Czym więc jest ten zakon ducha? Prawo duchowe, które rządzi w naszych sercach i w naszych umysłach i którego zadaniem jest doprowadzić nasz charakter do doskonałości. Słusznie, braterstwo, Stary Testament to zakon mojżeszowy, a nowy to zakon ducha, ponieważ co się tak naprawdę wybija z tego Nowego Testamentu? Jakie prawo? Bo mówimy za prawo duchowe, prawo chrystusowe, ale to są takie pojęcia też mgliste, które mogą wszystko oznaczać. Miłość, braterstwo, prawo ducha, prawo miłości, zakon chrystusowy, to jest prawo miłości właśnie. To jest tak na tyle silny wpływ w charakterze, w sercu człowieka, że jest w stanie, że człowiek nie potrzebuje jakichś dodatkowych przepisów. W tym momencie nie zabijaj, nie kradnij, ponieważ zawsze, jeśli jego serce jest napełnione tym prawem ducha, prawem miłości, zawsze będzie postępował zgodnie z wolą Bożą, czyli zawsze zgodnie z prawem. Przykazanie nowe, jakie daję wam, mówi nasz Pan, abyście się wzajemnie miłowali. Kto miłuje? Miłość w Bogu mieszka, a Bóg w nim. Co to znaczy, że Bóg w nas mieszka jako miłość? Hymn o miłości. Wiele rzeczy jest bardzo ważnych. Pewne rzeczy przeminą, ale co nie przeminie i co jest najważniejsze? Oczywiście ta miłość. Potem wy wszyscy was poznają, jeśli będziecie, że jesteście moimi uczniami, jeśli będziecie nawzajem się miłowali. Przede wszystkim, Kolosan 3,14, starajcie się o miłość, która zapewni wam zdobycie pełnej doskonałości, czyli miłość tą związką doskonałości. Jakby doprowadzi wasz charakter do doskonałości. To właśnie jest to prawo, ten zakon chrystusowy. Miłość, dobra wola. I ważne, żeby ta dobra wola była Bożą dobrą wolą, a nie taką przedefiniowaną, jak dzisiaj ludzie definiują miłość. I nawet się wśród braci można znaleźć takie przedefiniowywanie różnych pojęć. A ja uważam, że miłość to jest to i to. A drugi brat to powie, a ja uważam inaczej, że miłość to jest to i to. Ale ta miłość, czy jakakolwiek inna definicja, to co Bóg na ten temat uważa? To jest pytanie. Co Bóg na ten temat uważa? Kiedy faryzeusz przychodzi do Pana Jezusa, który chce go tam podchwycić, jakby zagiąć na czymś i pyta, co mam czynić, aby osiągnąć życie wieczne? I to z tego wychodzi bardzo ciekawa rozmowa. I zobaczmy, o co on pyta ten faryzeusz. Co mam osiągnąć, co mam zrobić, aby osiągnąć życie wieczne? Pyta o to, czego pod zakonem nie był w stanie osiągnąć, bo każdy, kto by przestrzegał przykazań zakonu mojżeszowego, żyłby wiecznie. A on mówi, a co ja mam zrobić, bo tu nie potrafię, to co mam zrobić? A Pan Jezus co mu mówi? 2 największe przykazania. Największa miłość do Boga, a do bliźniego jak do samego siebie. Na tych 2 przykazaniach opiera się cały zakon. Czyli w zakonie ducha najważniejszy jest duch. To, że uczynki mamy niedoskonałe, apostoł Paweł pisze, to rzecz oczywista. One będą niedoskonałe. Więc nie jest o tyle istotne pytanie, co robimy w swoim życiu, bo to jest pytanie o uczynki, ale ważniejsze pytanie jest, dlaczego to robimy? Czyli jeśli ktoś daje na żywność ubogich jakiś swój majątek i dba o tych ubogich, dobra rzecz? Dobra rzecz. A może i cały swój majątek przeznaczyć na żywność ubogich? Można. Ktoś to potępi. No jeżeli taka jest wola Boża, w tym momencie jak najbardziej, tak? Ale apostoł Paweł mówi, możesz tak robić. To są uczynki zewnętrzne. Ja się pytam, ale dlaczego ty tak robisz? Robisz to z miłości? Czy na przykład z jakichś innych pobudek? Może masz inną motywację? Może ktoś chce się pokazać? Może ktoś chce komuś zaimponować? Może ktoś zazdrości coś robi? A może coś robi z nienawiści, niezdrowej ambicji, może z sekciarstwa? Wiele tych rzeczy może być. Pytanie jest o ducha. Co tam w środku w nas się dzieje? To jest zakon ducha, który zakłada, że uczynki będą niedoskonałe. One oczywiście muszą być według naszych najlepszych starań, sił i tak dalej, ale pytanie nie jest o to, co czynisz, tylko dlaczego tak robisz. Zobaczmy, jak nasz Pan jeszcze, już kończę, jak nasz Pan rozróżnia to prawo ducha od prawa uczynków mojżeszowego. Słyszeliście, iż powiedziano, nie będziesz cudzołożył. A ja wam powiadam, że każdy, kto patrzy na niewiastę i pożąda jej, już popełnił z nią cudzołóstwo w sercu swoim. Więc co nasz Pan tu podkreśla w tych słowach? Nie popełniłeś w swoim życiu cudzołóstwa? Może nikogo też nie zabiłeś, nie ukradłeś? Nie masz się czym chlubić za bardzo. Bo to, że tak się dzieje, to jakby to powiedzieć, nie, mi nic nie mówi. Ja chcę się dowiedzieć, co jest w twoim sercu. Jeśli nie popełniłeś cudzołóstwa, okej, jak popełniłeś, no to już całkiem źle. Ale jeśli nie popełniłeś, to dlaczego tego nie zrobiłeś? Bo nie chciałeś? Bo jeśli w twoim sercu jest takie pożądanie, to łamiesz prawo ducha, łamiesz zakon ducha. A w przypadku przykazania nie zabijaj, drodzy braterstwo, to już apostoł Jan, ambasador miłości. My wiemy, że przeszliśmy ze śmierci do żywota, bo miłujemy braci. Czyli miłość znowu się pojawia. Kto nie miłuje, pozostaje w śmierci. Każdy, mocne słowa, kto nienawidzi brata swego, jest zabójcą. A wiecie, że żaden zabójca nie ma w sobie żywota wiecznego. Co apostoł Paweł Jan mówi tutaj? Zewnętrznie mogłeś nikogo nie zabić. Ale ja patrzę na ducha. Co tam w swoim sercu się dzieje? Co tam się w nim kryje? Więc my, będąc pod prawem zakonu, pod prawem ducha, zakonu ducha, pod tym prawem miłości, cały czas staramy się za nim podążać. Chociaż upadamy w uczynkach, bo mamy niedoskonałe ciała, jednak świadomość mamy jaką, że to nie uczynki decydują, kim jesteśmy. Ocenie podlega nasz wewnętrzny człowiek. Dlatego wszyscy poświęceni Bogu są w stanie rozwijać się duchowo, doskonalić swój charakter i być coraz to bliżej doskonałości w swoich sercach i umysłach, pomimo tego, że ten skarb znajduje się w starzejącym się naczyniu glinianym. Jedni drugich brzemiona noście, a w ten sposób wypełnicie zakon Chrystusowy. Znowu kłania nam się tu miłość. Wiadomo przecież, 2 Koryntian 3:3, że jesteście listem Chrystusowym, sporządzonym przez nasze usługiwanie, napisanym nie atramentem, ale duchem Boga żywego, nie na tablicach kamiennych, lecz na tablicach serc ludzkich. Zakon ducha, w przeciwieństwie do zakonu mojżeszowego, który był wpisany 10 przykazań na tablicach kamiennych, ten, gdzie jest wypisany? W środku, na tablicach serc. Lekcja dla nas, drodzy braterstwo. Chociaż nie jesteśmy pod zakonem mojżeszowym, bo też nigdy nie byliśmy, jesteśmy poganami w tym znaczeniu, to jednak jako chrześcijanie, ktoś, kto decyduje się na poświęcenie Bogu, oddaje mu swoje serce i oddaje mu swoje życie. Całe nasze zadanie w tym życiu polega więc na tym, aby jak najlepiej uczyć się wypełniać i wypełniać prawo duchowe. Wypisać go na naszych sercach na tyle trwale, że potem, kiedy znajdziemy się w różnych sytuacjach życiowych, działamy jakby w odruchu bezwarunkowym, jakby instynktownie. Nikt nam nie musi mówić, nie musi mieć spisanych jakiegoś kodeksu, co robić w takiej sytuacji, co robić w innej sytuacji. My dobrze wiemy, ponieważ postępujemy według trwale wypisanego prawa na naszych sercach. Jeśli nam się to uda, że to prawo będzie trwale wypisane i doprowadzimy nasze charaktery do doskonałości, to i tak nie będziemy postępować doskonale. Ale mamy nadzieję na to, że w przyszłości, wierzymy niedalekie już, Bóg da nam ciała doskonałe. Nie takie jak starożytno młodocianogodnym, wiemy, ponieważ oni mają to lepsze zmartwychwstanie, ale zakładam, że na miarę doskonałości naszych charakterów. Bo inaczej w tych ciałach nie miałby Bóg zbyt niego pożytku z nas, myślę, w sytuacji, w której wymagałoby od nas to więcej pracy i więcej zaangażowania. Wyobrażacie sobie, braterstwo, starszą siostrę 90 lat, która ma restytucjonistów przyprowadzać do Jezusa? Przecież ona już nie pamięta wszystkiego nawet. Nie potrafi skoncentrować się na wielu rzeczach. Wielu rzeczy jej umyka, jest słaba. Ona potrzebuje czego? Nowego ciała. I dobra nowina dla Żydów, Galacjan 5, od 18 do 22. Jeśli duch was prowadzi, nie jesteście pod zakonem mojżeszowym. Kiedy nie są Żydzi pod zakonem mojżeszowym? Kiedy są prowadzeni przez Ducha Bożego. A dla wszystkich pozostałych, w tym dla nas i dla Żydów, Rzymian 8:14, bo ci, których Duch Boży prowadzi, są dziećmi Bożymi. Tak więc życzę wam, braterstwo, na koniec, żebyście rozwijali w sobie tego nowego człowieka pod zakonem ducha, prawa Chrystusowego i żebyście w przyszłości w ten sposób Bóg was nagrodził, kiedy dostaniecie doskonałe ciała, uzyskacie je, stali się absolutnie doskonałymi ludźmi, byli godni życia wiecznego na ziemi. Zapewniam was, że ja również pilnie się o to staram. Dziękuję za uwagę.